Gość dnia Radia Gdańsk.
Dziś dr Krzysztof Piekarski, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego, z którym rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Prezydent Andrzej Duda otrzymał ponad 10 milionów 400 tysięcy głosów, to ponad 51% poparcia, ale jednocześnie politycy, media namawiają do składania protestów wyborczych, tak instruowała między innymi Gazeta Wyborcza. Czy wynik Andrzeja Dudy będzie jednak kwestionowany?
Jak sądzę, pokusa jest. Natomiast czy on ma jakieś realne podstawy, tak? W sensie takim, że dałoby się, że tak powiem, obronić, tak? Jakieś tam zarzuty, to już jest inna kwestia. No, być może wynika to też z tego, że ta wygrana w obrębie 2%, tak? No i w przeliczeniu to na ewentualne głosy, no to jest około 300 tysięcy osób, no rodzi takie, bym powiedział, poczucie, że można by coś poprotestować, może by się zmieniło. Natomiast ja myślę, że chyba nie, że raczej w sensie takim, jakby to powiedzieć, na przyszłość, no chyba nastąpią gratulacje i potwierdzenie, tak, że wybór został dokonany w sposób demokratyczny i nie budzi zastrzeżeń.
To ja jeszcze chciałam się zapytać o emocje Polaków. Dlaczego to się tak stało, że te podziały są takie głębokie w rodzinach, wśród znajomych? I wielu komentatorów mówi, że ta frekwencja była tak duża właśnie z powodu tych złych, negatywnych emocji.
No można by powiedzieć, że gdzieś tam od początków drugiej dekady naszego wieku, tak, czyli 21, a szczególnie już po Smoleńsku, no te podziały, można by powiedzieć, były trochę tak nakręcane, tak, no w sensie, że tak powiem, wyostrzania wielu elementów, które no budziły te emocje i jakby już patrzymy po 10 latach, takiej trochę jakby to powiedzieć nieustannej obróbki tego zjawiska, no mamy ten podział już wyjątkowo głęboki i on przebiega, tak jak pani tu wspomniała, poprzek rodzin, tak, znajomych i tak dalej. No ludzie już nie podają sobie ręki, nie wiem, nie uśmiechają się do siebie. Nie bez kozery też nowy, stary prezydent Duda tak powiedział, że pora jakby wygasić te emocje i zacząć lepić z powrotem, w cudzysłowie, naród polski, tak? No nie jakby no też takim ewidentnym następstwem takiego cyklu wyborczego jest również i to, że no wybory lubią emocje i nie bez kozery się wyostrza, tak, w sensie programowym, takim ideowym, różnice między rywalizującymi partiami czy formacjami politycznymi i w ten sposób to też jakby wpływa na takie, bym powiedział, afiliacje, no które później pociągają za sobą te narastające podziały, niechęć, nie wiem, nienawiść czasami wręcz,
tak,
i tak,
tak
dalej.
Panie doktorze, ale przecież wybory się już skończyły, a wystarczy wejść na fora społecznościowe i tam widać, że te emocje nie ucichły, więc co by trzeba było zrobić?
No one długo nie ucichną moim zdaniem, bo jeszcze ten kurz nie opadł tak do końca, tak? Jeszcze to wszystko funkcjonuje. To znaczy, no jak zwykle, no często jest problemem jak z tych takich rozbuchanych emocji, tak? Takich stanów najwyższego, bym powiedział, podniecenia, no zacząć normalnie funkcjonować, tak? No też mamy, nie muszę mówić, no jakiś tam jeszcze poziom pandemii, tak? No to wszystko też nakręca ludzi, no budzi tą niepewność, podkręca takie, bym powiedział, przyglądanie się, co to będzie dalej i też szukanie jakby sprawców tego, co wiąże się z tą niepewnością, brakiem jakichś takich perspektyw i tak dalej. Także no dziwny czas jest, no niestety.
Dziwny czas. Wszyscy cieszymy się wysoką frekwencją, ale czy, jak pan myśli, czy to jest stały trend, czy właśnie spowodowane to było tymi negatywnymi, złymi emocjami, że Polacy ruszyli do urn wyborczych?
Nie wiem, no mi się wydaje, że te duże, takie wysokie, frekwencyjne, tak, liczby, no zwykle dotyczą bardziej wyborów prezydenckich, które są spersonalizowane, tak. Tu się głosuje na, jakby to powiedzieć, osobę, tak. Widzimy jej twarz, tam nie wiem, uśmiechy, grymasy, mowę ciała. Natomiast wybory parlamentarne i inne, no mimo, że to tam też są ludzie, tak, no bardziej są to szyldy partyjne, tak. I jak popatrzymy na wybory parlamentarne czy europejskie, no gdzieś tam jak jest bliżej 50 od dołu, tak, no to jest sukces, tak. No tu jak widzimy wybory prezydenckie, już kilkanaście ich przeżyliśmy po 89, no zwykle były o wiele bardziej bogate, tak, frekwencyjnie niż wybory parlamentarne. No a te wyjątkowo, tak, bo one też... No, w specyficznym, bym powiedział, czasie się odbyły. No i też, jakby to powiedzieć, no uznano, że z różnych powodów, tak w sensie również propagandowym, takiego zachęcania, tak, mobilizowano ludzi, żeby jednak poszli i skorzystali z tego prawa wyborczego, no, twierdząc, że ci, co chodzą na wybory, mają jakiś wpływ, co będzie dalej. Także no to też pokazuje, że przynajmniej niektóre regiony dosyć, bym powiedział, poważnie odebrały te apele i poszły. No i mamy taki wynik, no, budujący, to jest tam 68%, tak, mniej więcej.
Tak, tak. Ale jeszcze no. Zapytam o młodych, bo młodzi przede wszystkim, no, zaskoczyli. I są przecież takie komentarze, że młodzi chcą zmian. Ale jakich zmian? Bo przecież to nie jest tak, że rząd PiS nic nie dał młodym. Bo przypomnę, chociaż zlikwidowany 18-procentowy podatek dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia. Ale to się nie przebiło jednak. To czego chcą młodzi?
No to jest zawsze zagadka, tak? No nie wiem, no ja mam dzieci już i wnuki i też nie bardzo wiem, czego oni chcą często, ale no na tym polegają takie prawa młodości, że zanim, bym powiedział, wykształcą, tak, w pełnej klasie jakieś tam swoje wizje na przyszłość, co by chcieli, no to zwykle tak trochę miotają się, no nie ma co to ukrywać. No i jednym z takich elementów, który jakby zaistniał, tak, tej świadomości wyborczej i powyborczej, no jest to, że gremialnie poszli za głosować, tak? Co też pokazuje, że gdzieś tam w takim, no bym powiedział, niezbyt pewnie rysującym się świecie na przyszłość, tak, no gdzieś chcą odegrać jakąś rolę. Tu i tu dosyć było wyraźnie widać, że ta populacja, która wcześniej, no jakby sabotowała po swojemu chodzenie na wybory, dystansowała się od polityki, no teraz poszła. Natomiast czy za tym idą jakieś tam, nie wiem, programy, tak, oczekiwania? No to zobaczymy, tak? No, to jest grupa, do której należy przyszłość. No i ona prędzej czy później powie, czego chce.
Wspomniał pan o programach, ale ja się zastanawiam, no, dlatego że żyjemy w kulturze obrazkowej i przecież kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski bardzo długo tego programu nie pokazywał. On dopiero na dwa dni przed pierwszą turą przedstawił swój program i tutaj przypomnę, że przecież tam było wiele błędów, na przykład estoński CIT, czy 50% kosztów uzysku dla twórców, wprowadzenie. I jednak to nie przeszkodziło, jednak blisko połowa wyborców jednak też zdecydowała się oddać głos na pana Rafała Trzaskowskiego. Dlaczego?
No nie wiem, no mi się wydaje, że takie czasy takiego głębszego analizowania, tak, jakichś tam struktur programowych, no trochę minęły, albo dotyczą ludzi, którzy mają czas, no zwykle starsze pokolenie, bardziej przywiązane do, nie wiem, druku, lotek, coś tam przeczyta, natomiast młodzi, no reagują bardziej, tak bym powiedział, spontanicznie, tak, no nie chodzi im o to, co tam dokładnie w sensie detalicznym jest, tylko no po prostu oglądają, przyglądają się, chodzą, pokrzyczą. No mają zresztą też media społecznościowe, w których tam wyrażają swoje opinie na różnych portalach. I to widać dokładnie, że duża część jakby kampanii się przenosi do internetu, no gdzie jest taki, bym powiedział, freestyle, że wszystko można de facto i tak dalej. I tam młodzi wiodą prym. I w tym sensie, no jak myślę... Co tam każdy z rywalizujących o urząd prezydenta mówi, czy ma program, czy nie, no to takie ma trochę mniejsze znaczenie. Jak powiedziałem, to są spersonalizowane wybory, bardziej się liczy taki wizerunek, ładność, tak byśmy mogli powiedzieć w cudzysłowie.
Takie memy nawet były.
No właśnie, taka umiejętność nawiązywania kontaktu, tak, no mówienia w miarę, bym powiedział, przyjaznym językiem, no to też się przejawiało, jak widzieliśmy na tych takich wiecach, tak, w jakiś tam specyficzny sposób, no budząc entuzjazm bądź jakieś okrzyki niechęci, tak, tych, którzy się tam przysłuchiwali. No zobaczymy, no, takie ciekawe czasy. No.
Tak, bardzo ciekawe. A ja jeszcze się chciałam zapytać o rząd PiS. Ma w tej chwili po swojej stronie prezydenta. Czy rząd PiS-u pokusi się, Zjednoczonej Prawicy, pokusi się o kolejne reformy, na przykład zdrowia, edukacji, energii zielonej? Jak pan myśli? Czy to będzie taki czas przeczekania, czy jednak takich bardzo głębokich, dużych, odważnych zmian?
No mi się wydaje, że od tego ucieczki nie będzie, tak? No, że nie jest to tylko zjawisko jakby dotyczące obszaru naszego kraju, tak? No tu można by powiedzieć w sensie kontynentalnym czy makroregionalnym. Jeden kraj już nie poradzi, także no ja myślę, że tu też widać wyraźnie takie przesuwanie się akcentów wewnątrz Unii Europejskiej, tak, budowanie specjalnych funduszy na właśnie taką okoliczność przestawiania gospodarek wielu krajów. I jak myślę, no trzeba będzie się przeglądnąć, tak, co my robimy z tą przyrodą, jak jej pomóc, tak. No oprócz tego, no nie muszę mówić, że właściwie we wszystkich krajach mniejszą czy większą bolączką jest tak zwana publiczna czy państwowa służba zdrowia, tak. To są,
popatrzymy,
przez 30 lat walczymy z tą służbą zdrowia po swojemu, tak, budując jakieś tam, bym powiedział, zręby, które następna wygrywająca ekipa odwołuje, powołuje i tak dalej. No jak widzimy...
Poza dużo problemów.
No właśnie, nie działa. To jest, głównie jest problem z finansowaniem, tak? No te koszty są jakoś lawinowo rosnące i cokolwiek by tam nie wymyślono, zawsze brakuje pieniędzy, jak to się ładnie mówi, trzeba dosypywać ciągle, tak? Spora część się sprywatyzowała, która jakoś tam po swojemu wycenia te usługi, tak? I jak wiemy, no ci, co nie chcą czekać, idą tam, no ale... Co będę mówił, no publiczna służba zdrowia to zawsze jest pięta achillesowa. Zresztą jakbyśmy spytali, nie wiem, Anglika, Niemca czy Francuza, to mniej więcej to samo by opowiedział.
No dobrze, to jeszcze się zapytam o Koalicję dla Polskich Spraw. Czy ten projekt ma szansę takiej realizacji, czy to takie hasło i właściwie nic za tym nie będzie dalej szło?
Nie, no mi się wydaje, że te sztaby takie, bym powiedział, PR-owskie zagrywki, tak, wymyślaniu jakichś porywających, ładnych haseł, tak, no one są od tego, tak, żeby uruchomić tam wyobraźnię, tak, natomiast proza i praktyka później życia, tak, pokazuje, że z jakichś powodów w 100% nie można tego zrobić, odsuńmy to jednak dalej, bo to taki syndrom krótkiej kołdry, jak to zaczniemy robić, to tu zabraknie. No ja myślę, że trochę żeśmy już poprzerabiali różnych programów, tak, które zapowiadały się fajnie, uruchamiały, że tak powiem, takie akceptacyjne, tak, klimaty ze strony społeczeństwa czy dużych grup społecznych, no a później się okazało, że taka trochę kicha, tak, powietrze schodziło i tak, no, zdychało to.
Kiedy kandydatkiem na prezydenta była pani Małgorzata Kidawa-Błońska, wydawało się, że Platforma może już mieć pozamiatane, a tutaj pach, Rafał Trzaskowski zdobył też ponad 10 milionów głosów. I moje pytanie brzmi tak, czy Platforma Obywatelska będzie potrafiła jednak wykorzystać ten wynik wyborczy, by w długofalowej perspektywie wzmocnić swoją pozycję jako partii?
No mi się wydaje, że tak już abstrahując od takich, bym powiedział, detali, tak, no obydwie partie stoją prędzej czy później, tak, przed zmianą przywódcy.
To teraz mówi się, że tym liderem jest właśnie Rafał Trzaskowski.
No, no właśnie, no tu trochę Trzaskowski no przykrył no jakby Borysa Budkę, tak?
Czapką.
No i czy on będzie chciał jakby dalej być tym prezydentem Warszawy, no co oznacza, że jest trochę poza partią, tak, nie kontroluje jej, czy jakby trochę tutaj się zmieni. No też nie da się ukryć, że biologia powoli też nakazuje wymyślenie jakiegoś następcy Jarosława, tak, i tu też mamy kilkunastu kandydatów, także...
A kogo pan by widział na następcę, panie doktorze?
Nie wiem, nie chcę tu pocałunku śmierci robić, może być źle, ale ja myślę, że powoli no rośnie taki, bym powiedział, ferment frakcyjny, tak, no budują się takie ekipy, które no chyba zawalczą prędzej czy później o tą schedę po obecnych liderach. No widzimy, że już kilkunastu emerytowanych, bo też prawdopodobnie już, no nie wiem, może nie na 100%, ale Donald Tusk też nie wróci do krajowej polityki, także no jest, czeka nas sporo zmian takich sensu stricte personalnych, jak i również, no powiedzmy, też takie ogólne odświeżenie i skierowanie uwagi bardziej na to młode pokolenie, które tak hurmem weszło poprzez te wybory do polityki, zgłaszając chęć odegrania jakiejś roli. Tak? Także ja zresztą jak popatrzymy, obydwoje prezydenci mają po 48 lat, czyli zakładając, że dla Andrzeja Dudy jest to druga i ostatnia kadencja, no to stanie się emerytem politycznym w wieku 53 lat. No, co dalej, tak? Czyli tu też się pojawi jakiś taki problem
zagospodarowaniem pana prezydenta.
No właśnie, no bo trochę za szybko, nie? No.
Trochę szybko.
No tak samo Rafał Trzaskowski, no który, no załóżmy, że dokończy tą kadencję samorządową, no ale no też będzie relatywnie młodym człowiekiem, 50 lat, tak? No to jeszcze dużo można zrobić. Także, jak to już parę razy użyliśmy tego, no ciekawe czasy są, jak to Chińczycy mówią, obyś żył w ciekawych czasach, także zobaczymy.
A Zjednoczona Prawica, czy możemy mówić właśnie o takiej stabilizacji politycznej? No i czy to zobaczymy?
No tam też jakieś takie fluktuacje podziemne, jakieś tam takie trochę wstrząsy są. No widzimy, że no już abstrahując od Jarosława Kaczyńskiego, no że Zbigniew Ziobro i pan Gowin, tak, no mają ambicje polityczne, tak, no i też czują, że upływ czasu działa trochę na ich korzyść i też trzeba się jakoś pozycjonować. No oprócz tego tam jest też młode pokolenie, tak, które też się po swojemu przygląda, z kim, przeciwko komu i dlaczego i tak dalej. Zobaczymy.
Zobaczymy i wiele będzie zależało zapewne od młodych. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Ja również. Do widzenia.
Do widzenia.
Gość dnia Radia Gdańsk.
Dr Krzysztof Piekarski, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego, z którym rozmawiała Olga Zielińska.